między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Kilka dni temu w Katedrze Poznańskiej po raz kolejny odprawiona została msza święta za spokój duszy księcia Mieszka I. Nieprzypadkowe miejsce, nieprzypadkowy czas i nieprzypadkowa osoba. Za całym tym przedsięwzięciem stoi Fundacja Świętego Benedykta, a o szczegółach mówi prezes fundacji Bogusław Kiernicki.
Ta msza w katedrze odbywa się już chyba po raz 6. W katedrze, ale tak naprawdę trzeba powiedzieć w Złotej Kaplicy, czyli tej królewskiej kaplicy, która ciągle przechowuje szczątki Mieszka I, Bolesława Chrobrego, tam jest ich wspaniały posąg i to jest, wydaje nam się, najlepsze miejsce, aby przynajmniej raz w roku uczcić to wydarzenie, tych ludzi. A wydarzenie, które powoduje pewien kontekst, to jest rocznica śmierci Mieszka I, bo to jedna z pierwszych dat, które są w historii Polski pewne i podane. To jest 25 maja 992 roku, śmierć Mieszka I. I w tym dniu od kilku lat próbujemy właśnie, żeby móc modlić się. Wtedy jest stara liturgia, taka ta msza tak zwana trydencka, tak jak można powiedzieć 1000 lat temu, piękny chorał gregoriański. Przede wszystkim jest to ta charakterystyczna msza rekwiem, łącznie z nabożeństwem przy szczątkach zmarłych.
No taki są woje, przynajmniej stylizowani na wojów z czasów Mieszka I w formie asysty straży przy grobie.
Zdarzają się. Nie, próbujemy z tego stworzyć jakiegoś takiego, nazwijmy, wydarzenia kulturowego, kulturalnego. Jeżeli ktoś chce przyjść nawet właśnie w ten sposób, to jego prawo nadaje to oczywiście pewnego kolorytu tej mszy, ale nie jest ona wydarzeniem, które próbujemy tak zwanym projektem, czy czymś, co będzie, że powiem, służyło pewnej promocji. Nie, to jest absolutnie wydarzenie religijne. Odnosimy się do konkretnych osób w konkretnym momencie i chcemy się modlić i za ich zbawienie, i za dobre owoce tego, co 1000 lat temu zrobili.
Ale jednak wokół katedry jest pewien taki, nazwijmy to, event, jarmark Mieszka I na Ostrowie Tumskim, który fundacja organizuje już też.
Tak, ja myślę, że to są, jest kilka rzeczy, które jakby wokół tego się dzieją. Z jednej strony taka, nazwijmy to, ludyczna zabawa, przede wszystkim skierowana do rodzin, do dzieci, właśnie z wojami, z wydarzeniami historycznymi, z przypominaniem, z opowiadaniem bajek, z zabawami średniowiecznymi, ze średniowieczną kuchnią. To są wydarzenia sympatyczne i zawsze dobrze, żeby takie były, oprócz, nie wiem, oprócz disco polo i różnych rzeczy, które ludzie lubią. Chcielibyśmy, żeby także były te, które nas przenoszą troszeczkę w inne czasy, w inne konteksty kulturowe i o to zabiegamy. Z drugiej strony, obok tego jarmarku właśnie Mieszka I, są wydarzenia, nazwijmy takie naukowo-popularne. To są co roku wykłady. W tym roku profesor Tomasz Jurek mówił właśnie o Bolesławie Chrobrym i Mieszku I. I to jest zawsze element taki, nazwijmy, popularno-naukowy. Są takie rzeczy zabawowo-edukacyjne. Konkursy, które ogłaszamy w szkołach, konkursy literackie, konkursy plastyczne. Tu dzieci się angażują, dostają nagrody. Raz to jest kwestia, tematem jest Dobrawa, innym razem Mieszko, innym razem Bolesław, coś jeszcze podobnego. Chcemy, żeby wśród dzieci szczepić tą ideę, że powiem, i tą pamięć o początkach i Poznania, i Polski, i chrześcijaństwa w Polsce.
No bo tak, bo to wszystko rozpatrujemy tak naprawdę cały czas w jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski.
Tak, tak. Myślę, że gdy się mówi często o korzeniach, tak, że to trzeba wrócić do korzeni, no to są nasze korzenie, tak? To słowo korzenie w tym wypadku jest absolutnie bardzo adekwatne i dlatego mówię, i mają być to rzeczy i zabawa, i edukacja, i trochę nauki, a w najgłębszej przestrzeni, w tym najgłębszym poziomie, to jest to wydarzenie religijne, ta msza, ta modlitwa, śpiew, chorał. Zresztą zawsze przy tej okazji, bo do tej pory każdą mszę odprawiał ksiądz prałat Jan Stanisławski, jest i naprawdę świetne kazanie, które jakby odwołuje nas, przenosi nas w czasy stare, a równocześnie pokazuje ten kontekst współczesny tego odpowiedzialności za dziedzictwo, które 1000 lat temu zostało nam powierzone.
Mieszko I jednak w tym wszystkim jest postacią nieprzypadkową. To zresztą, czy to jest osoba poznana, bo to był władca burzliwy, może powiedzielibyśmy nawet na dzisiejsze czasy, dziki chrześcijanin.
No, dziki, a później chrześcijanin. To być może tak, a później może nawet... przez jakiś czas może nawet i dziki chrześcijanin, chociaż to, co o nim wiemy w tym kontekście takim religijnym, chrztu i tak dalej, na pewno pozwala powiedzieć, że to nie była czysta polityka, że to nie była cyniczna polityka prostego wyboru. Mieszko, tak jak świadczą o tym i kroniki, i Tytmara, no niechętnego Mieszkowi i Polsce, ale też źródła czeskie i sama jakby kontekst tego, co się wydarzyło, czyli ślubu Mieszka z Dobrawą, tak, księżniczką niezwykle chrześcijańską. I z tą wiedzą, mówię, którą pozyskujemy ze źródeł, na pewno Mieszko przechodził poważny katechumenat, tak? On do tego chrztu się przygotowywał. Oczywiście już tego już nie wiemy, jak głęboko, jak było to autentyczne jego nawrócenie, ale było to poważne, tak? To nie było coś, co się wydarzyło przypadkiem, tak? A ze względu na politykę, a życie toczyło się dalej. Chociażby to słynne odesłanie, nie wiem, iluś nałożnic, tak? To był ten element, coś się skończyło, coś się zaczyna, kończy się, że powiem, życie z 6 kobietami, zaczyna się życie z 1 żoną, życie w kościele, a kończą się pewne bałwany i obrzędy pogańskie. Więc przy tych wszystkich jego, być można powiedzieć, tak pan nazwał, dzikości, ale też niepoznawalności, bo to jednak źródła pozwalają twierdzić, że nastąpiło to tak, było to także elementem osobistego wyboru, pewnego przygotowania i przemiany Mieszka.
Przemiany państwa skończyły się bałwany, o których pan mówił. Przysłowiowe zaczęło się poważne państwo oparte na fundamentach doktryny, tutaj w tym wypadku ewidentnie doktryny religijnej.
I to tak naprawdę to zostało przeorane niezwykle głęboko. Oczywiście przez krótki czas były jeszcze te nawroty pogańskie, tak, jakieś tam próby restytucji, ale one były naprawdę incydentalne, niegłębokie, krótkotrwałe. My mamy taką tą świadomość, że tak naprawdę z perspektywy tego 1000 lat nie znamy, nie mamy innej Polski niż tą Polskę chrześcijańską. Ten świat bałwanów, świat pogaństwa niezwykle szybko zniknął, niewiele o nim wiemy. On gdzieś, że powiem, jako alternatywa w polskiej duszy nie istnieje. To jest inaczej gdzie indziej, gdzie to pogaństwo stara się jakby, nie wiem, w państwach germańskich na przykład, Skandynawia, tak? To trwało dłużej i jest jakimś takim nieustanną pokusą. W Polsce ta orka była szybka, głęboka i ta świadomość jest zupełnie inna.
Skoro mówimy o Mieszku, o tym, dlaczego ta msza jest odprawiana co roku, powiedzmy parę zdań o Fundacji Świętego Benedykta, bo to chyba mocno oddaje misję, tak, którą kierujecie się
Fundacja
w swojej działalności.
Fundacja zajmuje się wieloma rzeczami, ale myślę, że takim słowem kluczem to jest dziedzictwo i cywilizacja chrześcijańska.
Zawsze w kluczu chrześcijańskim.
Tak, ja myślę, że dziedzictwo, bym powiedział, że mogę cofnąć się do tego poprzedniego zdania. W Polsce w zasadzie dziedzictwo to jest dziedzictwo chrześcijańskie. Tak? To nie da się, oczywiście można znaleźć w sensie wybiórczym jakieś drobne rzeczy, natomiast gdy myślimy o dziedzictwie, to i tak myślimy o tym całym, że powiem, dorobku chrześcijaństwa i państwa polskiego i to nie jest jakimś naszym ekstraoryginalnym pomysłem. Natomiast ja mówię, to są słowa klucze. Cywilizacja chrześcijańska i ta w formule dziedzictwa i ta w formule wyzwania, także dla nas to nie jest tylko przeszłość. Cywilizacja chrześcijańska to jest coś, co żyje, za co bardzo dziękujemy Bogu, że właśnie w Polsce cywilizacja chrześcijańska ciągle żyje, a nie jest tylko elementem muzeum, czegoś, co można wspominać z sentymentem lub z wrogością. To jest coś, co żyje i myślimy o tym, żeby z jednej strony kultywować pamięć tego, co było, a z drugiej strony cały czas pokazywać i walczyć o perspektywę dla cywilizacji chrześcijańskiej. Dlatego, bo uważamy to za właśnie tą cywilizację, która jest oparta na prawdzie i miłości i jest pewnym wielkim darem dla świata, dla Europy i dla Polski, jakby, no, bo tutaj żyjemy.
W jaki sposób w praktyce realizujecie?
Najróżniej. To z jednej strony to jest wydawnictwo, które prowadzimy. To już jest kilkadziesiąt tomów czasopisma, które wydajemy, czasopisma Christiani. Teraz to jest kilkadziesiąt tomów książek, które nazwaliśmy kiedyś taką serię Biblioteka Christianitas, czyli najważniejsze książki chrześcijaństwa. Sięgamy do tego, co było najważniejsze w literaturze chrześcijańskiej i staramy się to jakby utrzymać. Wydajemy nowe tłumaczenia, nowe edycje. Wydaje nam się, że to jest także pewien nasz taki kulturowy obowiązek. Koncerty, muzyka, nagrywanie płyt, ale to tak w sferze jakby tej kultury. A z drugiej strony mocne zaangażowanie na rzecz chrześcijan, zwłaszcza tych chrześcijan prześladowanych na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Prowadzimy w zasadzie co roku akcje w kontakcie z organizacją kościelną Kościół w Potrzebie. Procesje chociażby od iluś lat w Warszawie. Kiedyś robiliśmy to w Poznaniu, dzisiaj to zostało w Warszawie. Duży przemarsz przez miasto, właśnie jako taka droga krzyżowa, która zmierza przez takie miejsca w Warszawie, miejsc pełnych krwi i ofiary w Warszawie jest wiele, ale wszystko się kończy na Żoliborzu przy grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Takie rzeczy, które wydaje nam się są jakby potrzebne i skierowane w przeszłość, ale też i zdecydowanie ku przyszłości.
To taka ciekawa klamra od Mieszka I do błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
Tak, myślę, że to jest nie najgorsza klamra.
Wszczepiłeś nas, Panie, w krzew winny w Twe życie i słowo nam dałeś, by wiodło nas w świecie.
Między niebem a ziemią.
Dante oprowadza czytelnika Boskiej Komedii po trzech światach: piekła, czyśćca i raju. Ten ostatni niematerialny to paradiso, gdzie stworzenia doświadczają wiecznego błogosławieństwa, nieustannie kontemplując oblicze Boga. Młodzież archidiecezji poznańskiej przekonuje, że cząstki owego paradizo możemy doświadczyć już teraz, wspólnie. Zapraszam do wysłuchania zapowiedzi Beaty Sylwestrzak przed Paradiso 2017, czyli Dniami Młodych, które odbędą się między 26 a 30 czerwca na Świętej Górze w Gostyniu.
Paradiso, czy jest to droga do raju?
Paradiso, czyli raj, niebo. Ta nazwa właśnie wzięła się od słów świętego Filipa Neri, który powtarzał preferisco paradiso, czyli właśnie preferuje raj, wolę niebo. Aleksandra Putowska, jestem z duszpasterstwa młodych Jordan.
Kto jest organizatorem?
Organizatorem są przede wszystkim księża Filipini na Świętej Górze, a my, czyli duszpasterstwo Jordan, tutaj z ramienia archidiecezji poznańskiej wraz z nimi współorganizujemy.
Święta Góra w Gostyniu. Czy jest to miejsce przypominające kazanie na górze i błogosławieństwa?
Góra w ogóle ma symbolikę bardzo dużą w Piśmie Świętym, natomiast ta góra, na której odbędzie się Paradiso, jest to Święta Góra w Gostyniu i wybraliśmy ją ze względu na współpracę z księżmi Filipinami, którzy są właśnie gospodarzami tego spotkania. Na tej górze czczona jest także Maryja Świętogórska właśnie, jest także patronką tego miejsca. Wybraliśmy to miejsce ze względu na rozległy teren, gdzie możemy przyjąć wiele pielgrzymów.
Kogo zapraszacie?
Zapraszamy młodzież od 15 do 30 roku życia wraz z ich duszpasterzami i katechetami.
Co się będzie działo? Co przygotowujecie?
Każdego dnia program będzie podobny. Główne wydarzenia w ciągu dnia to oczywiście Eucharystia, ona będzie wieczorami. Tam o oprawę liturgiczną zadba chór i orkiestra Jordan. W ciągu dnia będziemy mieli konferencję z biskupami.
Sam przewodniczący CFE, praktycznie Rady Episkopatów Europy, byliśmy w Ojca Świętego i rozmawiając o różnych podejściach i radościach dzisiejszego świata, usłyszeliśmy też powtarzaną radę, jak ona należałoby dzisiaj właśnie w ruchu ewangelizacyjnym stosować. Mianowicie, gdy rodzice są bardzo zajęci pracą, różnymi sprawami, trzeba, żeby ewangelizacja szła od dziadków do wnuków, żeby dziadkowie, którzy często nie mają do kogo otworzyć usta, mogli rzeczywiście kontaktować się z wnukami.
Oprócz tego również warsztaty, które każdy może sobie wybrać podczas rejestracji, jest ich bardzo wiele. Wieczorami również będą odbywały się koncerty. Wystąpią dla nas między innymi zespoły Sudarion, zespół TGD, także Dobromir Makowski. Oprócz tego, tak jak w każdym dniu, oczywiście posiłki, wspólne spotkania, także głównie takie punkty przygotowujemy.
Dlaczego ci konkretni muzycy? Czym się sugerowaliście?
Po pierwsze zespoły, które działają w Gostyniu czy przy Gostyniu, czyli zespół na przykład Sudarion, a także zespół Jaffa, bo także w ramach, w ciągu dnia, w czasie konferencji inne jeszcze zespoły będą także oprawiały muzycznie te konferencje, więc po pierwsze stawialiśmy na regionalne zespoły, które tam w tamtym miejscu działają, a oprócz tego chcieliśmy też to troszkę zróżnicować, dlatego Dobromir Makowski, który tutaj bardziej idzie w świadectwo i bardziej idzie w taki, można powiedzieć, rap, ale z drugiej strony zespół TGD, który zawsze przyciąga też dużo ludzi, bo jednak grają bardzo dobrą chrześcijańską muzykę, dlatego też oni.
Szeroki wachlarz muzyczny. Gośćmi będą biskupi. Czy będą to wykłady teologiczne, czy trzeba mieć pewien poziom przygotowania do konferencji?
Pomysł w ogóle na tę konferencję wziął się z takiej potrzeby, którą usłyszeliśmy właściwie od młodych ludzi po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, bo tam mieliśmy okazję uczestniczyć właśnie w katechezach prowadzonych przez biskupów, gdzie po danej katechezie młodzi mogli też zadawać pytania. I słyszeliśmy wiele głosów, że to się podobało, to jest dobre i młodzi chcą rozmawiać i chcą słuchać głosu biskupów.
I paralelnie ci, którzy są najstarsi, z tymi, którzy są najmłodszymi, żeby dzielić się i wiarą, którą posiadają, a także też tym doświadczeniem życiowym, które jest cenne dla każdego człowieka. Obecność starszych ludzi we wszystkich tych miejscach, w których spotykają się młodzi, miejscach formacyjnych, byłaby bardzo cenna. I to przekazuję jako coś, co się dowiedziałem w Ojca Świętego.
Będzie to forma znowu takiego dialogu, czyli najpierw słowo od biskupa na dany temat, bo tematem spotkania jest kerygmat, czyli głoszenie Słowa Bożego. Składa się to z 6 takich punktów i każdego dnia po 2 punkty dany biskup będzie omawiał. Najpierw powie do nas słowo, a później będzie znowu ten dialog, możliwość zadawania pytań. Będzie się można czegoś dowiedzieć, a także swoją wiedzę uzupełnić i jeszcze zapytać dodatkowo biskupa o coś.
Jakie punkty zawiera w sobie kerygmat?
To jest 6 elementów i to jest Bóg Stwórca, Jezus Chrystus, grzech, dzieci Boże, dalej Eucharystia i Duch Święty. Te tematy będą omawiane.
Czego młodzi będą mogli się nauczyć podczas warsztatów?
Warsztaty są bardzo różnorodne. Można wybrać właściwie spośród takich, które trwają przez 3 dni i każdego dnia uczestniczymy w tym samym warsztacie. Na przykład warsztaty fotograficzne, warsztaty teatralne, warsztaty z tańca uwielbieniowego. A możemy też wybrać takie, kiedy każdego dnia będziemy robili coś innego. Warsztaty, które połączyliśmy w pakiety i tak wiele różnych warsztatów, na przykład warsztaty militarne, warsztaty kulinarne, warsztaty z emisji głosu. Nawet warsztaty fitness, warsztaty sportowe również się pojawiają z myślą tutaj o panach. Także faktycznie jest wiele tych warsztatów, a można je wybrać w trakcie rejestracji.
Odpoczynek duchowy?
Oczywiście jest wiele tych punktów duchowych, bo są konferencje, są Eucharystie, rano jest jeszcze modlitwa wspólna na rozpoczęcie dnia. Natomiast jest to też pierwszy tydzień wakacji, dlatego ludzie, którzy tam przyjadą, mają nie tylko zażyć takiej uczty duchowej, ale także troszkę wypocząć. Dlatego te warsztaty są taką formą po prostu rekreacji, odpoczynku i dobrego spędzenia czasu.
To są wakacje i spotkanie potrwa kilka dni. Gdzie otrzymają gościnę?
Podczas Paradiso wszyscy będziemy mieszkać na polu namiotowym. Dlatego każdy, kto przyjedzie, zabiera ze sobą namiot, czy też dogaduje się razem ze swoimi znajomymi i biorą większy namiot i będzie tam przygotowane pole namiotowe.
Namiot w Piśmie Świętym to również spotkanie z Panem. Kto patronuje spotkaniu?
Każdy dzień ma swojego patrona. Będą to święty Filip Neri ze względu na księży Filipinów, którym patronuje tam na Świętej Górze. Będzie to jednego dnia Maryja Świętogórska, która również jest patronką tam na Świętej Górze. W czwartek 29 czerwca jest to po prostu uroczystość świętych Piotra i Pawła, tak to wyszło, dlatego oni po prostu, ci patroni, też będą z nami. A poza tym jeszcze święty Albert Chmielowski, ponieważ mamy teraz jego rok, obchodzimy w kościele, oraz błogosławiony Piotr Jerzy Frassati, to jest błogosławiony młodzieżowy, dlatego jego też wybraliśmy.
Czy jest to przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Panamie?
W pewien sposób na pewno. ale bardziej jeszcze mamy też nadzieję, że to będzie Paradiso 2017, a w przyszłym roku będzie Paradiso 2018 i to już będzie faktycznie tak jeszcze bliżej na tej drodze do Panamy. I myślę, że to jest takie małe przygotowanie i właśnie spotkanie pomiędzy światowymi, które były w Krakowie, które będą w Panamie, żeby trochę znowu odnowić i poczuć ten klimat właśnie bycia razem. Natchnienie powstało w Krakowie, a nawet bardziej po Krakowie, kiedy właśnie słyszeliśmy takie pozytywne reakcje młodych na te spotkania z biskupami, na rozmowy, na wspólny śpiew, w ogóle spotkanie. Mamy nadzieję, że Paradiso będzie jednym z takich punktów, propozycją dla młodzieży, gdzie mogą faktycznie zbliżyć się do Pana Boga.
Czy jest to spotkanie dla osób, które już działają w Kościele, na przykład w duszpasterstwie Jordan, czy również dla takich początkujących, którzy są poza parafią, poza Kościołem?
To jest spotkanie dla wszystkich chętnych, także nie ma tutaj żadnych ograniczeń, nie trzeba przynależeć do żadnego duszpasterstwa. Zapisy są zarówno grupowe, czyli jeżeli faktycznie jest jakaś grupa i wolą się zapisać razem oczywiście, ale jest też rejestracja indywidualna, więc jeżeli ktoś nie jest tutaj zrzeszony w żaden sposób, to oczywiście może się również zapisać. Żeby dobrze te wakacje rozpocząć, to jest pierwszy tydzień wakacji dla szkół, także nie pozostało nic innego, jak tylko zarejestrować się, a można to zrobić na stronie paradiso2017.pl i przyjechać.
A jeżeli ktoś nie zdąży się zarejestrować, czy również będzie przyjęty?
Wtedy oczywiście można się kontaktować z nami i wysłać wiadomość na naszą skrzynkę mailową. Kontakt jest również podany na stronie. Zachęcam do rejestracji. Miejsca nieograniczone.
Dzień dobry, czy to dobry dzień dla ciebie? Może ktoś ma zły, a ty jesteś tu, aby mu w potrzebie dziś dodać otuchy, podać pomocną dłoń. Każdy jest kruchy, gdy robimy ruchy. Dobra wola to dobra broń. To dobrze, co dzień dobrym przezwyciężać zło. Bóg jest dobry, on dobrze wie, jak wspierać ciebie, czynił to. Miło by było, byłoby super, man. Miłosierdzie tu potrzebne jest jak tlen.
Więc może dziś ktoś usłyszy twój głos. Wszystko w porządku, nie trzeba się bać. Kiedy skulony czeka na cios, ty podajesz rękę, pomagasz mu wstać.
Pokażę serce bez okazji, a ciebie też zaskoczy czyjeś dobro.
Czyjeś dobro.
Błogosławieni, miłosierni, to oni miłosierdzia dostąpią.
Właśnie tak.
Pokażę serce,
pokaż serce.
Takie hasła nam narzuca świat. To bieg za niczym, pomyśl zanim zaczniesz gnać. To wyścig szczurów, jaki sens to ma? Wiele z niczy krzyczy, odejdzie z niczym w ciszy. Tego co się liczy nie policzysz niczym. Żal mi tych, co nie widzieli wokół siebie ludzi żadnych i chcieli być ważni, a byli ostatni. Patrz, bo najważniejsi to ci wszyscy ludzie wokół nas.
Gdzie jest skarb twój?
Tam będzie serce twoje.
Ludzie są głodni
życzliwych gestów.
To czyjeś dobro
może dać ci szczęście.
To
pokaż komuś swoje serce dziś.
Pokazuj serce bez okazji, a ciebie też zaskoczy czyjeś dobro. Błogosławieni, miłosierni, oni miłosierdzia dostąpią. Pokazuj serce bez okazji, a ciebie też zaskoczy czyjeś dobro. Błogosławieni, miłosierni.
Nie
ma.
niebem, a ziemią.
Niedzielne rozważania rekolekcyjne przygotowali tradycyjnie księża salezjanie z Lądu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze, przy mikrofonie dzisiaj
ksiądz Dominik Chmielewski
i ksiądz Maciej Sarbinowski, salezjanie. Księże Dominiku, w dzisiejszej Ewangelii, wyjątkowo cudownej Ewangelii, ponieważ przepełnionej cudami, czytamy takie oto słowa: i uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Cudowna Ewangelia cudów Jezusa. Jak to rozumieć?
Przyjście Jezusa jest równoznaczne z przyjściem Królestwa Bożego. To jest bardzo ważne. Jezus przez całe swoje życie manifestował nowość życia, które nazwał Królestwem Bożym. Zobacz, że nawet po zmartwychwstaniu, kiedy przez 40 dni przed wniebowstąpieniem spotykał się z apostołami, spotykał się z uczniami, to jedynym tematem, o którym nauczał, było Królestwo Boże. A więc jest to temat niesłychanie ważny dla Jezusa, ponieważ On chce pokazać nam nowy styl życia oparty na Bożym Królestwie. I właśnie Boże Królestwo manifestuje się również poprzez charyzmatyczne znaki i cuda, poprzez władzę i autorytet, jaki my otrzymujemy jako chrześcijanie, aby uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych, oczyszczać trędowatych, wypędzać złe duchy.
Oczywiście również widzimy na początku publicznej działalności Jezusa, kiedy Duch Święty wstępuje na Niego. Jezus mówi w Nazarecie, że właśnie Duch Święty stąpił na mnie, abym uzdrawiał, abym przywracał wzrok ociemniałym, abym wyprowadzał uwięzionych na wolność i abym również wlewał, możemy powiedzieć, ludzkie serca nadzieję. I Jezus czyni to przez całe swoje te życie. Nagle gromadzi apostołów, chce, aby z Nim budowali wspólnotę, byli razem i udziela im władzy, aby wypędzali złe duchy, a jeszcze wcześniej władzy do nauczania też z mocą. I drodzy radiosłuchacze, może w tym momencie chcielibyśmy również i Wam zadać pytanie, czy wierzycie w cuda? A jeżeli wierzycie w cuda, to jak je rozumiecie? Cudowne działanie wbrew naturze. Jeżeli wierzycie w cuda, to tak naprawdę w co wierzycie? Jaki największy jest dla Was cud uczyniony przez Jezusa, albo jaki największy cud mógłby też uczynić Jezus Chrystus? Księże Dominiku, ksiądz również jako ksiądz, namaszczony na kapłana, tak samo jak ja, zostaliśmy obdarzeni mocą Jezusa Chrystusa. Czy jest ksiądz świadkiem cudów?
Tak, jestem świadkiem cudów, przede wszystkim cudów zmartwychwstania do nowego życia w Duchu Świętym, w życia, które objawia wiarę, miłość, nadzieję w Jezusa Chrystusa. I to rzeczywiście staje się bardzo dzisiaj powszechne. Można wręcz powiedzieć, że jest jakieś potężne poruszenie duchowe, przebudzenie duchowe. Gdziekolwiek nie jeżdżę, nie tylko po Polsce, ale po całym świecie, widzę nieprawdopodobne nawrócenia i zwrot ludzi ku Panu Bogu. Ludzie uzyskują wielkie pragnienie doświadczania Boga tak, jak dotychczas jeszcze nigdy Go nie doświadczali. Czują wyraźny niedosyt relacji opartej tylko i wyłącznie na zewnętrznych praktykach religijnych, ale bez doświadczenia głębokości, intymności z Bogiem. I takie cuda widzę najczęściej. I to są cuda, które, że tak powiem, diabeł nie może podrobić. Wiecie dobrze o tym, że diabeł jest małpą Boga. On podrabia również cuda Boże. Nie może jednak podrobić tego, co jest istotą, za którą, można powiedzieć, rozpoznaje się cud dany od Boga. Że człowiek całym swoim życiem, po otrzymaniu cudów, wchodzi w Boże uwielbienie, uwielbia Boga i zmienia całe swoje życie.
Być może od razu kolejne też pytanie postawimy sobie jako kapłani i spróbujemy również na nie odpowiedzieć Wam. Czy Jezus uzdrawia dzisiaj? Ksiądz Dominik niejako już na nie lekko odpowiedział, ale gdzie uzdrawia i jakie ja warunki muszę spełnić, aby tego uzdrowienia Jezusowego doświadczyć?
To uzdrowienie może być bardzo różne i jest bardzo różne i złożone. Jestem świadkiem bardzo często uzdrowień ludzi, którzy nie są wierzący, to znaczy nie wierzą w to, że mogą zostać uzdrowieni. Nie wierzą w to, że Pan Jezus może ich uzdrowić. I to jest zdumiewające. Pan Jezus jest zupełnie niezwiązany z jakimiś warunkami i kryteriami w takich wypadkach. Tak jakby chciał pokazać człowiekowi, że bez względu na to, czy on przygotuje się do otrzymania cudu, czy się nie przygotuje do otrzymania cudu, Jezus chce mu dać ten cud po prostu z nieskończonej dobroci i miłości, jaką on ma do niego. Ale często też jest tak, że wielu ludzi modli się o cuda w swoim życiu i ich nie dostaje. Modli się o uzdrowienie i czasami latami trwa ta modlitwa i wydaje się, jakby Bóg był głuchy, jakby Bóg nie chciał wysłuchać. To są często takie tajemnice, nad którymi zastanawiamy się my kapłani, kiedy modlimy się w czasie nabożeństw o uzdrowienie, czy odprawiamy, celebrujemy mszę świętą z intencją o uzdrowienie, że część ludzi jest uzdrowiona, część ludzi nie jest uzdrowiona, choć wszyscy bardzo chcą uzdrowienia. I to rzeczywiście pokazuje, że Bóg jest zupełnie suwerenny, jeśli chodzi o cuda, o uzdrawianie, o w jakikolwiek sposób ingerencję w świat naturalny. On jest w ogóle ponadnaturalny. Dla Boga cuda są czymś naturalnym. To z perspektywy Ziemi, dla nas, to są ponadnaturalne rzeczy. Ale widzimy, że Bóg za każdym razem odpowiada na modlitwę. Największym cudem zawsze jest zmiana serca. Jest zmiana serca będąca efektem przyjęcia Bożej miłości do swojego życia. I zawsze jestem o tym przekonany, że kiedy część ludzi otrzymuje uzdrowienia na przykład fizyczne, to wszyscy, którzy modlą się o uzdrowienia, otrzymują również uzdrowienie wewnętrzne, jeśli chcą je przyjąć. Czyli z jednej strony Pan Jezus będzie czynił cuda czasami natychmiast, uzdrawiać uzdrowienie chorych w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek chorobach, ale również Jezus będzie chciał uzdrowić w sposób szczególny swoją obecnością, czyli wejść w Twój ból, wejść w Twoje cierpienie i przejść w środku tego bólu, w środku tego cierpienia proces uzdrawiania, który może trwać bardzo długo, ale nie jesteś już nigdy sam. To Jezus bierze Cię za rękę i chce razem z Tobą przejść to cierpienie, żebyś nigdy nie był sam.
Kiedyś zadano ojcu Emilowi Tardifowi to pytanie. Ojciec Emil Tardif posługiwał potężnym charyzmatem uzdrowienia fizycznego. Tysiące ludzi doświadczało tej mocy Bożej, mocy uzdrowień, ale też ojciec Emil był świadkiem, że Jezus nie wszystkich uzdrawiał. Kiedy zadano właśnie to pytanie, ojcze Emilu, dlaczego Jezus nie uzdrawia wszystkich? W swojej prostocie i szczerości ojciec Emil Tardif odpowiedział, to będzie jedno z pierwszych pytań, jakie postawię Jezusowi, kiedy przekroczę granicę śmierci. Jezu, dlaczego nie uzdrawiałeś wszystkich, nad którymi też się modliłem? Tajemnica Bożej łaskawości, Bożych przede wszystkim też planów, bo można być uzdrowionym, zdrowym fizycznie, psychicznie i można kroczyć drogą ku potępieniu. I też w Ewangeliach czytamy przerażające też słowa. Jezus spotyka się z pewnymi ludźmi, przychodzą do Niego i mówią, Jezu, w Twoje imię wyrzucaliśmy złe duchy. W dzisiejszej Ewangelii czytamy te słowa, będziecie wyrzucać złe duchy. Jezu, w Twoje imię dokonywaliśmy potężnych cudów, uzdrowień. A Jezus im odpowie, czy odpowiedział, ale ja was nie znam. Przerażająca też sprawa. Jak teraz odróżnić kogoś, kto dokonuje znaków mocy Bożej, dokonuje to w imię Jezusa, od tak zwanych fałszywych uzdrowicieli, fałszywych egzorcystów, fałszywych tych, którzy nakładają ręce i zamiast pomagać, to tak naprawdę szkodzą, jak przed wieloma laty na przykład Harris, który był zapraszany do kościołów również katolickich w naszej Polsce i przez to wielu ludzi jeszcze dzisiaj ma problemy. Jak to wszystko ogarnąć i jak rozeznawać?
Tak, to jest dzisiaj poważny problem. Jest duże zamieszanie w tym względzie. Na przykład bioenergoterapeuci, różnego rodzaju uzdrowiciele zajmujący się uzdrawianiem tajemnymi energiami, bioenergoterapią, jakimiś uzdrowieniami fantomowymi, tych różnych sposobów jest mnóstwo. Generalnie opartych o okultyzm, o magię, o wiarę w jakieś tajemne siły, które są we wszechświecie. Bardzo często właśnie, nawet w czasie seansów, każą modlić się, mówiąc zdrowaś Maryjo. Często po zakończeniu takich seansów proponują, żeby modlić się chrześcijańskimi modlitwami. i wydaje się, że to rzeczywiście wszystko pochodzi od Boga. Natomiast później zaczyna się okazywać, że te fałszywe uzdrowienia mają kilka charakterystycznych symptomów. Pierwszym jest to, że ból, że cierpienie, że to uzdrowienie jest nietrwałe. To znaczy ono wraca. I to jest bardzo często charakterystyka uzdrowień czynionych przez bioenergoterapeutów, że jest to taki wpływ na sugestie człowieka, iż człowiek jest przekonany o tym, że jest uzdrowiony, rzeczywiście nie czuje bólu, ale po jakimś czasie ten ból, na przykład, który był w łokciu, przechodzi na kręgosłup. Taki człowiek przychodzi znowu do bioenergoterapeuty, bioenergoterapeuta czyni seans, przestaje boleć w kręgosłupie, a zaczyna boleć szyja. I po prostu ból zaczyna przechodzić w różne miejsca. Może też przechodzić ze sfery fizycznej na sferę emocji. To znaczy, nie boli mnie już fizycznie, ale zaczynam mieć dziwne problemy w emocjach. Zaczynam być bardzo agresywny. Zaczynam być obsesyjnie na przykład lękowy. Zaczynam mieć doświadczenie tego, że nie panuję nad swoimi emocjami. Coś się dzieje nie tak z moimi uczuciami, z moją sferą psychiki. Może to się też przerzucić, i to jest najniebezpieczniejsze, na sferę duchową. Kiedy zostaje uzdrowiony, rzeczywiście nie ma bólu, choroba się cofnęła po takiej wizycie ulubionego terapeuty, ale przestaje systematycznie chcieć mieć jakikolwiek kontakt z Bogiem. Coraz trudniej przychodzi mi się modlić, coraz rzadziej zaglądam do kościoła, różaniec, sfera sakrum zaczyna mnie coraz bardziej denerwować, księża stają się kimś, kto wywołuje we mnie agresję. I praktycznie rzecz biorąc, uzdrowienie fizyczne zaistniało faktycznie, natomiast umiera mój duch, umiera moja dusza. Pragnienie Boga, tęsknota za Nim znika bezpowrotnie. I odwrotnie, prawdziwe uzdrowienia, które są czynione rzeczywiście przez Boga, są cudami powrotu do Jego serca. Są cudami, w których On zmienia nasze serce, aby go na maksa zaczęło kochać. To jest cecha charakterystyczna, że po cudzie danym przez Boga następuje wielki wybuch uwielbienia dla Boga. Co chwilę spotykamy to w Ewangelii, że ludzie uzdrowieni mają wielkie pragnienie Boga, pójścia za Jezusem. Często Jezus nawet sam mówi, że nie chce, aby dana osoba za Nim szła, ponieważ ma inne powołanie do innego życia, ale widzimy, to jest charakterystyczne, że po uzdrowieniu wielu ludzi chce po prostu iść za Jezusem, być razem z apostołami. I to jest coś takiego charakterystycznego.
Jeżeli dzisiaj chcemy i pragniemy doświadczyć mocy Bożej, mocy cudownej mocy Jezusa Chrystusa, Jego przemieniającej miłości, to przede wszystkim mamy ją na wyciągnięcie ręki w cudownym doświadczeniu sakramentów, jakie oferuje nam Jezus w swoim Kościele. Czyli przede wszystkim sakrament pojednania, gdzie Jezus przychodzi, aby leczyć całego człowieka, nie tylko jego duszę, ale również ducha i ciało. W sakramencie pojednania kapłan w imieniu Jezusa mówi: niech Bóg ci udzieli przebaczenia i pokoju, pokoju, który ma dotknąć całego człowieka. Kolejnym miejscem cudownego uzdrawiania nieustannie poprzez Jezusa Chrystusa jest wymiar sakramentu Eucharystii, kiedy On sam przychodzi w swoim ciele i w swojej krwi. Siostra Bliż McKenna opowiedziała kiedyś historię pewnego kapłana, który dzwonił do niej, prosząc o modlitwę uzdrowienia, ponieważ przez jej ręce również Bóg dokonuje nadal dziesiątek uzdrowień. Siostra Bliż McKenna mówi: proszę księdza, czy ksiądz rano będzie odprawiać mszę świętą? Tak, ten kapłan cierpiał na nowotwór krtani. To kiedy ksiądz będzie spożywać Jezusa Chrystusa, Jego ciało i krew, to niech sobie mocno uświadomi, że to On przechodzi najbliżej tych komórek nowotworowych, jak tylko można. I niech ksiądz w swoim sercu prosi Jezusa o uzdrowienie. Kilka dni później kapłan dzwoni z radosną informacją: siostro, zostałem całkowicie uzdrowiony. Mamy zatem Jezusa na wyciągnięcie ręki w sakramencie Eucharystii, w sakramencie pojednania, ale drodzy radiosłuchacze, szczególnie drodzy małżonkowie, również wy sobie nawzajem, jeżeli wierzycie w imię Jezusa Chrystusa, wierzycie w Jego miłość, Jego moc, możecie sobie służyć posługą uzdrowienia. To wy możecie modlić się nad sobą, możecie się modlić nad waszymi też dziećmi, jeżeli chorują. Nie chcemy w ten sposób też powiedzieć, abyście nie chodzili do lekarzy, absolutnie nie. Ale mamy do odkrycia w swoim życiu również ten wymiar, którym my możemy nazwać charyzmatyczny wymiar posługi. Kilka zdań jeszcze, księży Dominiko, na ten temat.
To może odbywać się bardzo prosto. Generalnie Ewangelia jest bardzo prosta i w kontekście chociażby uzdrowienia fizycznego chodzi o gest i słowo. Gest i słowo, czyli najprościej, jeśli nasze dziecko choruje, mama, tata nakłada ręce na dziecko. Jezus powiedział, nakładajcie ręce, a będą uzdrowienia. Dlatego trzeba nałożyć rękę i po prostu nakazać w imieniu Jezusa, aby dana choroba po prostu odeszła. Nazwać chorobę i powiedzieć w imieniu Jezusa, na przykład gorączko, nakazuję Ci odejść od mojego dziecka. I wejść w dziękczynienie serca, wejść w uwielbienie Pana Jezusa. To jest bardzo proste. To nie potrzeba żadnego skomplikowania. Ważne jest tylko to, abyśmy sobie uświadomili, że Jezus jest w nas i On przez nasze słowo, przez nasz gest chce uzdrawiać. Tak samo współmałżonkowie nad sobą, tak samo rodzice nie tylko nad dziećmi, ale też nad swoimi rodzicami, czyli dziadkami, babciami. Chodzi o to, żeby rzeczywiście posługa uzdrowienia była od razu w pierwszym wymiarze bardzo naturalna i pierwsza w pomaganiu. Zanim wrócimy się do lekarza, zanim będziemy szukali innych lekarzy dla naszych dzieci, innych metod, sposobów uzdrowienia medycznego, wpierw zawsze na początku zwracajmy się do pierwszego i najważniejszego lekarza naszej rodziny, naszego małżeństwa, naszego życia, Jezusa Chrystusa.
I niech to się dokonuje właśnie w Jego imię, byłby wszystkim błogosławiony i uwielbiony. Życzymy Wam błogosławionej niedzieli. Pozostańcie z Panem Bogiem.
Między niebem a ziemią.